Rozdział 59, gdzie światło cię nie znajdzie dla Jacka Mayfielda, minął długi rok. Przynajmniej tak mu się wydawało. Trudno było określić upływ czasu, gdy się go straciło. Dnie zlewały się w jedną wielką, rozmytą plamę światła i ciemności. Jedynym prawdziwym wskaźnikiem mijającego czasu było pojawienie się i zniknięcie śniegu. Pewnie była teraz wiosna. Więc może rok, a może mniej? Tak czy inaczej, czuło się, że minął rok od pożaru i dnia, w którym cały świat oszalał. Jack był jednym z wielu naukowców w dziale badań nad energią w Instytucie Badawczym FDR. Wszedł w tę dziedzinę z nadzieją na pomoc w rozwiązaniu światowego kryzysu energetycznego. Ponieważ Instytut Badawczy FDR był jednym z liderów w poszukiwaniu czystej, odnawialnej energii, był dla niego naturalnym pierwszym wyborem i złożył podanie o pracę zaraz po ukończeniu studiów. Instytut zatrudnił go niemal natychmiast. Spełnienie marzeń, naprawdę. Dzięki niemal dekadzie edukacji Jack był jednym z najzdolniejszych umysłów w swojej dziedzinie i znalazł się w gronie nielicznych wybrańców, którzy pracowali nad eksperymentalną formą generowania energii opartą na teoretycznym generatorze Tesli. Gdyby udało im się uruchomić generator, stałby się on jedynym na świecie źródłem czystej, samowystarczalnej energii o wydajności porównywalnej z trzema elektrowniami jądrowymi. Po latach pracy generator był wreszcie gotowy do testów. Przełącznik został włączony, generator uruchomiony i historia została napisana. Jednak pojawiły się pewne drobne problemy. Generator był samowystarczalny, tak, jego końcowa moc wystarczała ledwo na zasilenie budynku, nie mówiąc już o większych obszarach zamieszkanych. Zasmuceni, ale nie zniechęceni, Jack i jego zespół rzucili się na problem z nowym zapałem, niektórzy nawet zostawali na noc, aby nad nim pracować. Robili postępy w naprawianiu błędów i zwiększaniu mocy wyjściowej, ale wszystko runęło w noc pożaru. Nikt nie był pewien, co wywołało ogień. Zaczął się w starej części instytutu, gdzie podczas zimnej wojny prowadzono eksperymenty wojskowe. Ta część budynku została zamknięta z powodu dziwnego wypadku, w wyniku którego zniknęła część starego laboratorium. Służyła tylko jako magazyn. Ogień rozprzestrzenił się szybko i nawet przy alarmach przeciwpożarowych naukowcy mieli ledwo czas na ucieczkę, zanim płomienie zablokowały drogę. Niestety dla dziadka, z powodu polio, nie mógł uciec z resztą kolegów. On oraz trzy inne osoby utknęli w budynku, gdy ogień narastał. Widział, jak dwie z nich spłonęły, próbując znaleźć wyjście. Schronił się w łazience wraz z trzecim naukowcem, wręcz na koniec. Jednak nie było im to dane. Nie był pewien, czy płomienie dotarły do gazociągu czy jednego z generatorów, ale właśnie gdy myślał, że zemdleje od dymu i gorąca, rozbłysło oślepiające światło, a Jack stracił przytomność. Obudził się kilka godzin później w tym szaleństwie, w którym się teraz znalazł. Pożar został ugaszony, za co był wdzięczny, ale wyglądało na to, że część budynku, w której się znajdowali, została przeniesiona. Stać tam, gdzie powinna, sekcja badań nad energią Instytutu Badawczego FDR znajdowała się teraz w samym środku jakiegoś pokręconego lasu zamieszkanego przez stworzenia, które nie powinny istnieć. Warknął na podpórki przedramienne zwisające z jego nadgarstków. Gdyby był tylko trochę szybszy, trochę lepiej wysportowany, nie byłby w tej sytuacji. Łomot z sufitu wyrwał Jacka z rozmyślań i zdążył spojrzeć w górę, zanim otworzył się wentyl, a człowiek wypadł, lądując na strategicznie ustawionym materacu. Wzdrygając się, Jack obrócił się na krześle. Dlaczego upierasz się przy tym? Westchnął, potrząsając głową. To kompletnie bez sensu. Drugi człowiek usiadł, pocierając tył głowy. Bo to najbezpieczniejszy sposób, żeby wydostać się z budynku. No nie. Przecież tam są drzwi wejściowe, skomentował Jack, wskazując jedną z podpórek na podwójne drzwi zabarykadowane różnymi meblami. Coś i dać się rozszarpać jednemu z tych pierdolonych liwioskorpionów, warknął drugi człowiek. Nie sądzę. Wstając, przeciągnął się, pozwalając Jackowi mu się przyjrzeć. Drew Rayner był chudym mężczyzną, ledwo wkraczającym w dorosłość. Był stażystą w instytucie, chociaż Jack za nic nie mógł zrozumieć, jak się tam dostał. Z rozczochranymi włosami, koszulką metaliki i głośnym, irytującym usposobieniem, Drew był ostatnią osobą, jaką Jack wybrałby na stażystę. Fakt, że teraz nosił nieuczesaną, rzadką brodę, też nie poprawiał jego wizerunku. Choć w tym nowym świecie miał swoje zalety. Więc co tym razem udało ci się znaleźć? Zapytał Jack, spoglądając na plecak przewieszony przez plecy Drew. Przerzucając torbę, Drew rozsunął zamek i zaczął grzebać w środku. Po kilku sekundach wyciągnął dziwnie wyglądający owoc. Był wielkości mango, ale fioletowy i nierówny. Rzucił go Jackowi, który złapał go niezdarnie. Co to jest? Zapytał, przyglądając się owocowi z ciekawością. Nie jestem pewien, odparł Drew, wciąż grzebiąc w torbie, ale widziałem. Kilka ptaków i dziwne jeleniowate stworzenie z czterema rogami je jadło, więc muszą być bezpieczne. Zebrałem kilkadziesiąt sztuk. To pocieszające, burknął Jack, odkładając owoc. Coś jeszcze. Udało mi się dotrzeć do strumienia i uzupełnić zapasy wody, powiedział Drew, wyciągając z torby dwa dzbany wody i stawiając je na pobliskim biurku. Jakieś problemy? Niespecjalnie, wzruszył ramionami Drew. No cóż, znów widziałem te gwiazdoniedźwiedzie, ale tym razem zostawiły mnie w spokoju. Nie przedłużałem jednak. Napełniłem dzbany i jak najszybciej się stamtąd wyniosłem. Widziałeś któreś z tych drewnianych wilków? Zapytał Jack, wracając do badania owocu. Nie był tak twardy, jak się spodziewał, ale skórka też nie była miękka. Uginała się pod naciskiem kciuka. Nie, żadnego nie widziałem, odparł Drew, opróżniając plecak. Od tamtego wielkiego błysku ognia na północy nie mieliśmy z nimi większych problemów. Te, które widzę, wyglądają trochę osmalone. Ciekawe, co się stało, powiedział Jack, wąchając owoc. Siadając, Drew obserwował go ciekawie. Myślisz, że jest bezpieczny? Powiedziałeś, że widziałeś, jak zwierzęta go jedzą, prawda? Zapytał Jack. Nie, widziałem, jak zjadała je gromada kamieni. Drew prychnął, przewracając oczami. Tak, zwierzęta je jadły, ptaki i tak dalej. Jezu. Jack przez kilka sekund przyglądał się owocowi, po czym nagle pochylił się i ugryzł. Eksplozja soków wypełniła mu usta, a Jack był mil zaskoczony, gdy odkrył, że smakuje jak arbuz, tylko trochę bardziej kwaśny. No i? Zapytał Drew, kontynuując rzucie. Nie najgorzej, odparł Jack, odgryzając kolejny kęs. Trochę kwaśny, ale szczerze mówiąc dość mdły. Podnosząc owoc, Drew spojrzał na niego skeptycznie, po czym ostrożnie ugryzł. Chyba lepszy niż czerstwe chipsy z automatów, mruknął. Nie, że mamy ich wiele. Mam nadzieję, że nie dostaniemy po nich biegunki jak po tych dziwnych jagodach, warknął Jack, lekko drżąc na wspomnienie. Tak, to było okropne. Zgodził się Drew, również drżąc. Zrobiło się tak źle, że boleśnie było się podcierać. Zapadła cisza, gdy obaj kontynuowali jedzenie, tylko odgłos ich rzucia wypełniał pomieszczenie. W kilku minutach Drew przerwał i spojrzał na dziecka. Więc nasz przyjaciel wciąż tam jest? Zapytał ci, kiwając głową w stronę okna za dzieckiem. Zasłona zakrywała okno, blokując widok na drugą stronę. Było to wewnętrzne okno, pozwalające osobom w pokoju wyglądać na mały korytarz i vices versa. Po drugiej stronie panowała cisza, ale Jack wiedział swoje. Nie rozglądając się i nie przerywając rzucia, Jack sięgnął za siebie i końcem jednej z podpórek uniósł brzeg zasłony, odsłaniając zebrę z twarzą przyciśniętą do szyby. Do cholery! Warknął Drew, opadając na krzesło i wpatrując się w zebrę. Była mniejsza niż zwykłe zebry, z niemożliwie dużymi zielonymi oczami. Czerwone znaki pokrywały jej pysk, ciągnąc się przez całą twarz. Przyciskając policzek do szyby, zebra zapukała kopytem w szkło. Przepraszam, powiedziała jej głos stłumiony przez szybę, ale wyraźnie męski. Czy ci szlachetni dżentelmeni mogliby mnie wpuścić? Przyrzekam, że nie mam złych, ojej. Jack przesunął podpórkę, pozwalając zasłonie znów zakryć okno. Wciąż tu jest, burknął. Upierdliwy mały drań, co? Warknął Drew, wściekle gryząc swój kawałek owocu. Jack skinął głową nieobecnie. Dziwna zebra pojawiła się prawie miesiąc temu i chociaż Jack nie wiedział, gdzie się podziewała w nocy, przez pierwsze kilka dni próbowała dostać się do budynku. Udało jej się wejść do korytarza dopiero kilka dni temu i tylko dlatego, że dalej w ścianie była wielka dziura. Dla obu mężczyzn było szokiem, gdy zebra pierwszy raz przemówiła, ale teraz stawała się po prostu irytująca. Nie, że mówiła wiele. Wciąż twierdzę, oto wytwór naszej wyobraźni. Mruknął Drew, wpatrując się w zasłonę. To znaczy, nie było jej na początku, pojawia się tylko czasami, więc to dowód, że powoli tracimy rozum, prawda? To nie wytwór naszej wyobraźni. Westchnął Jack. Zamykając oczy, powstrzymywał narastający ból głowy. Mieli tę rozmowę wiele razy w ciągu ostatniego miesiąca, ale Drew zawsze wracał do tematu, gdy tylko wspomniano zebrę. Wytłumacz to, krzyknął Drew, wskazując na zasłoniętą zebrę. To nie jest normalna zebra.
Traf!
Odkrzyknął Jack. Już ci to mówiłem. Nie umiem wyjaśnić, co to jest, dlaczego mówi, ani skąd się wzięła. Nie wiem. I co w tym wszystkim jest normalnego? Dobiegł stłumiony głos zza szyby. Nazywam się Pustynny Wagabunda i jestem z piaskowego przylądka.
Zamknij się!
Wrzasnął Drew w stronę okna. Głośny dźwięk sprawił, że Jack skrzywił się z bólu. Czego od nas chcesz, co? Chcesz jedzenia czy coś? Bo ten owoc jest nasz, rozumiesz? Nasz! Po słowach Drew zapadła długa cisza, aż ku zaskoczeniu obu mężczyzn za szyby dobiegł cichy śmiech. Czy chcę waszego jedzenia? Nie, nie mogę powiedzieć, że tak, to jak nazywają je piekielne rumaki, owoce strul. Nie jestem pewien ich ekwestriańskiej nazwy, ale u mojego ludu nazywane są owocami błonnika. Bardzo dobre na zaparcia, jeśli rozumiecie, o co chodzi. Jack i Drew zastygli, usta pełne soczystego owocu. Powoli obaj spojrzeli na owoce wciąż trzymane w dłoniach, każdy niemal w całości zjedzony. Wspominałem, że działają szybko, zaśmiała się zebra. Jednocześnie ich żołądki głośno zabulgotały. Arcymak, głupia, klacz. Warknął arcymak wstając, o mało nie strącając przy tym pionków szachowych. Wpatrywał się w kucyka przed sobą, postać monochromy teraz zamkniętą w nowym kamiennym więzieniu, z wyrazem szoku i przerażenia wyraźnie wyrytym w zastygłej twarzy. Gra trwała znacznie dłużej niż arcymak chciał, monochromę jakoś udawało się utrzymać króla w bezpiecznym miejscu mimo przeciwności. Nie pomagał fakt, że odzyskała swoją królową nie raz, nie dwa, ale trzy razy, arcymak w końcu zdołał ją zamatować. Mimo to słońce dawno wzeszło, a on miał zaczynając zachodzić, wpatrując się w monochromę, arcymak drgnął okiem. Więc wygląda na to, teraz jesteśmy kwita, Celestiostio, warknął. Ja też zamieniłem kucyki w kamień. Chociaż teraz, gdy to zrobiłem, to taki antyklimatyczny sposób na pozbycie się irytantów. Wolę bezpośrednie podejście, znacznie bardziej trwałe. Wciąż wpatrując się w posąg monochromy, jego róg zabłysnął chorobliwą żółcią, a pogrzebacz za nim uniósł się w powietrze. Zawisł tam, drżąc złowieszczo, przenikliwym świstem pomknął w stronę posągu. Z czaskiem pogrzebacz wbił się w prawe ramię posągu, wychodząc przez plecy w deszczu pyłu i odłamków. Zobaczymy, jak przetrwasz to, moja droga, prychnął. Spojrzawszy na zegar na ścianie, skrzywił się na widok godziny. Jego róg błysnął raz i znowu się skrzywił, gdy dotarło do niego więcej informacji. Spóźniony, uźniony, rzeczy do zrobienia, chaos do wywołania. Czas iść. Szaleńczo się uśmiechając, arcymag wyczarował znikąd parasol i, rozkładając go szeroko, umieścił nad skamieniałym ciałem monochromy. Mam nadzieję, że zabrałaś kalosze, zaśmiał się mrocznie, bo nadchodzi potop. Klepiąc monochromę po policzku, jego róg znów zabłysnął i w eksplozji światła zniknął, by pojawić się kilka sekund później w wielkiej jaskini. Jednorożce podniosły wzrok, gdy materializował się arcymak. Rozejrzał się po nich wszystkich, z neutralnym wyrazem twarzy. W jaskini zapadła cisza na kilka sekund, aż arcymak przemówił. Jego głos był cichy, ledwie powyżej szeptu, lecz wciąż rozbrzmiewał wśród skalnych ścian jak grzmot. Nadszedł czas. Odwrócił się i ruszył w stronę stalowych drzwi osadzonych w przeciwległej ścianie, przy tym rozkazy. Ciemna przyprawo, zabierz swój oddział oraz pozostałych i zajmijcie pozycję. Macie swoje cele, wiecie co robić. Czekajcie na sygnał. Zakapturzony jednorożec skinął raz głową, po czym zniknął w cieniach, zanim podążyła większość otaczających kucyków. Mroczny płomieniu, ty i twoja banda idziecie za mną, warknął arcymak. Zaczynamy całe to przedstawienie. Najwyższa pora, powiedział mroczny płomień, a na jego pysku pojawił się uśmiech. Już myślałem, że o nas zapomniałeś. Odegrajcie swoją rolę dobrze, a nikt was nigdy nie zapomni, odparł krótko arcymak, docierając do drzwi. Rozświetlając swój róg, otworzył je bez trudu, a głośny zgrzyt przekładni rozległ się po jaskini. Arcymak wślizgnął się w metalowy korytarz. Mroczny płomień, perła, róża i trzech innych jednorożców podążyli szybko za nim, zanim drzwi zamknęły się z metalicznym łomotem. Rozświetlając swoje rogi, przemieszczali się wąskim korytarzem. Tylko ciche stuknięcie ich kopyt było słyszalne w mroku. Arcymak nie mógł powstrzymać grymasu, który pojawił się na jego pysku. Wreszcie nadszedł dzień sądu. I nic, ani kucyk, człowiek nie stanie mu na drodze. Nadchodzący świt, dźwięk ryczącej wody wypełnił uszy Sany, która przyciskała je do głowy, próbując stłumić hałas. Trzymała się ściany klifu przed sobą, stojąc na wąskiej półce skalnej, ledwie wystarczająco szerokiej dla jej kopyt. Za nią wodospad spływał do jeziora u podnóża góry. Krople wody rozbryzgiwały się o skały pod jej kopytami, czyniąc je śliskimi i niebezpiecznymi. Wokół niej pozostali członkowie nadchodzącego świtu kurczowo trzymali się skały, starając trzymać na śliskiej półce. W ogóle czyj to był pomysł? Krzyknęła Sani przez hałas wodospadu. Większość z nas to Pegazy, da? Dlaczego po prostu nie przeniesiemy reszty do wejścia i nie skończymy z tym? Bo może być zastawiona pułapka, odkrzyknęła Kość, jej głos stłumiony przez chustkę w czaszki. Jej przyciemnione czerwienią okulary błysnęły, gdy odwróciła się, by spojrzeć na Sani. Ostatnie, czego potrzebujemy, to zaplątać się w drut kolczasty czy coś gorszego. Mroczny płomień nie zastawiłby pułapki tutaj, odparła Sani. Zrobiłby to w środku, gdzie jest większa szansa na złapanie Pegaza. Na zewnątrz możemy nadlecieć z każdej strony, w środku nasze możliwości lotu są ograniczone. Żadnych lotów, warknęła Kość. Poza tym jesteśmy prawie na miejscu. Wejście jest tuż przed nami, wbijając kopyto w skalną ścianę przed sobą, wskazała w górę. Tam, widoczna nad krawędzią kolejnej półki, była mała jaskinia. Wyglądała, jakby została wysadzona w ścianie klifu, z poszarpanymi i nierównymi krawędziami. Mrucząc pod nosem, Sunny przysiadła i kontynuowała wspinaczkę. Po kilku minutach mała grupa kucyków w końcu dotarła do wejścia jaskini. Gdy pomagali sobie wspiąć się na krawędź półki, Stacker zawołał. Hej, poruczniku, co o tym myślisz? O czym? Zapytała Kość, odwracając się, by zobaczyć, o czym mówi Stacker. Sany również się odwróciła, tylko po to, by mrugnąć ze zdziwieniem. Pierwsze kilka stóp w małej jaskini było zrobione ze skały. Jednak im dalej przejście wnikało w górę, tym bardziej przekształcało się w podłogę z płytek ze stalowymi ścianami i sufitem. Na podłodze widniała czerwona linia, wyblakła od lat i zużycia. Stacker pochylał się nad podłogą, uważnie przyglądając się połączeniu skały i płytek. Są połączone, powiedział, stukając kopytem w podłogę. Nie ma miejsca, gdzie jedno się zaczyna, a drugie kończy. To nie dzieje się naturalnie, powiedziała Sunny, podchodząc do niego, po czym skrzywiła się, uświadamiając sobie, jak głupio to zabrzmiało. Magia jednorożców, może. Zamyślił się Stacker. Wszyscy spojrzeli na jednorożce w oddziale. Patrzcie na mnie, powiedziała Kość, kręcąc głową. Ja tylko podpalam rzeczy. Musielibyście porozmawiać z magiem bitewnym. Oni wiedzieliby o tym więcej niż ja. Pozostali jednorożce tylko wzruszyli ramionami i skinęli głowami na znak zgody. Cóż, niezależnie od tego, jak to powstało, chyba znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, powiedział Stacker, prostując się. Więc jak chcecie postępować? Jednorożce na przodzie, warknęła Kość, ruszając do przodu. Tarcze w gotowości, reszta za nami. Pegazy mają lepszy wzrok, więc miejcie oczy otwarte. Mam nadzieję, że zaskoczymy ich. Zatrzymując się, odwróciła się i spojrzała przez ramię na wiatrówkę. Masz pierścienie tłumiące magię, prawda? Tak jest, pani porucznik, zaświergotała, podnosząc torbę i potrząsając nią. Stłumiony dźwięk brzęku brzęlu wypełnił powietrze. Magowie bitewni znowu mnie nie złapali. Wyglądało na to, że coś ich rozpraszało, więc udało mi się wślizgnąć, zabrać rzeczy i wyjść, zanim ktokolwiek mnie zauważył. Kość skinęła głową. Doskonale. Rozdaj je i miej w pogotowiu. Gdy wiatrówka rozdawała pierścienie, Kość i jednorożce zaczęli powoli przemieszczać się w dół metalowego korytarza. Światło ich zaklęć rzucało wielobarwną poświatę, oświetlając otoczenie. Korytarz był stary, a lata nie były dla niego łaskawe. Brud pokrywał metal, matując jego połysk. Przewody zwisały z sufitu, się i skręcając jak korzenie, zwisając z dziwnych szklanych opraw przyczepionych do sufitu. Czerwona linia na podłodze wciąż wskazywała drogę, w niektórych miejscach tak wyblakła, że prawie niewidoczna, że wciąż obecna. Dusząca cisza zawisła nad dziwnym korytarzem, przerywana tylko stukotem kopyt kucyków, który dziwnie się odbijał echem. Dziwność rosła, gdy mijali drzwi za drzwiami, wszystkie albo zablokowane przez gruz, szydła zniekształcone pod jakimś niewidzialnym naciskiem. Sunny spojrzała na jedne z drzwi, gdy je mijała. Obok nich widniał wyblakły napis, a przy bliższym spojrzeniu zdała sobie sprawę, że był napisany w języku, którego nigdy wcześniej nie widziała. Pokój wypoczynkowy, wpatrując się w dziwne, obce runy, Sunny poczuła dreszcz przebiegający jej po grzbiecie. Nie podoba mi się to miejsce, szepnęła cicho. Czuję się w porządku. Wiem, co czujesz, pani porucznik, mruknął Stacker. Włosy na mojej szyi stają dęba. Ciche pomruki zgody dobiegły od reszty i wkrótce nieświadomie zbliżyli się do siebie. W końcu korytarz rozdzielił się na dwa osobne, jeden prowadzący w prawo, a drugi w lewo. Przejście po lewej było zablokowane przez stos skał i gruzu. Chyba to rozstrzyga sprawę, warknęła kość, zdziwiony spojrzenie na stertę gruzu. Westchnęła, sięgnęła do góry i ściągnęła chustkę, podnosząc przyciemnione szkła na czoło. Więc w prawo. Grupa skręciła i powoli ruszyła korytarzem w prawo. Zrobili zaledwie kilka tuzinów kroków, gdy z ciemności wyłoniły się nagle masywne podwójne drzwi stalowe. I co my tu mamy? Zapytał Stacker, gdy oddział się zatrzymał. Wpatrywali się w drzwi, badając je ostrożnie. Sunny zauważyła, że te same obce runy, co wcześniej widniały na drzwiach dużymi, złowieszczymi literami. Tylko dla upoważnionego personelu. Ktokolwiek widział kiedyś takie pismo? Zapytała wiatrówka, przechylając głowę na bok. Nie, parsknęła jedna ze strażniczek, marszcząc pysk. Wygląda jak jakieś dziwne bazgroły. Jesteśmy pewni, że to język. To z pewnością język. Odparła kość, jej czerwone oczy biegały tam i z powrotem. Tylko taki, którego nigdy nie widziałam. Ma powtarzające się runy i takie tam. Nigdy nie spotkałam się z takimi znaczkami. Nie przypomina niczego, co znam. Wiatrówka spojrzała na nią zaciekawiona. Ale ty znasz jakieś 6 języków, czy coś, nie? Dio, Hundi, Freta, Hi, Hirt, Crow. M, co? Wiatrówka mrugnęła zdezorientowana. Właśnie powiedziała tak po zebrikańsku w języku diamentowych psów, gryfów, pancernych niedźwiedzi, szarańczy i piekielnych ogierów, wyjaśnił Stacker, nie odrywając oczu od drzwi. Uszy wiatrówki położyły się do tyłu i zachichotała niepewnie. Och, więc nic, zapytał cicho Stacker, pochylając się ku kości. Pokręciła głową. Nic wygląda prawie jak poszatkowana wersja Minotaurii, co nie pasuje. Jak postępujemy? Przechodzimy przez drzwi, westchnęła kość. To tylko słowa, cokolwiek znaczą, nie ma dla nas znaczenia. Mamy jednorożce do znalezienia. To mówiąc, podeszła, położyła kopyto na zimnym metalu i pchnęła. Wszystko pokrywał kurc. To pierwszą rzecz zauważyła Sunny, gdy grupa przekroczyła drzwi do dużego pomieszczenia. Wzdłuż jednej ze ścian stała maszyna z kilkoma ekranami, z których większość była popękana i zniszczona. Sterty złomu zostały zepchnięte pod pozostałe ściany, sięgając niemal sufitu. Kilka z nich dawno temu się zawaliło, rozsypując zawartość po pokoju. Wśród gruzu stały różne maszyny, połamane i nieużywane. Wszyscy czujnie, rozkazała kość. Nie wiemy, co tu jest. W złomie mogą być pułapki. Strażnicy jednorożce rozejrzeli się, światło ich rogów sprawiało, że cienie tańczyły wśród gruzu jak upiory. Widzicie to? Zapytała zadyszana wiatrówka. Co takiego? Zapytał jeden z Pegazów, robiąc oczy na wygiętą belkę metalu. Niektórzy gryfy posraliby się w piórka na widok tych maszyn. Powiedziała wiatrówka, o jedno z mniejszych urządzeń. Została jednak powstrzymana, gdy wokół przedmiotu wytrysnął czerwony barier. Nie dotykaj. Warknęła kość, jej czerwone oczy błysnęły w półmroku. Musimy przeszukać pokój w poszukiwaniu innego wyjścia, powiedział cicho Stacker, podchodząc do kości. To nie może być ślepy zaułek. Kość długo milczała, zanim zamknęła oczy i westchnęła. Dobra, sapnęła. Rozchodzimy się i szukamy przejścia, ale nikt nie idzie sam i każda grupka musi mieć przynajmniej jednego jednorożca, za jasne? Uważajcie na pułapki. pomruk zrozumienia przebiegu, zanim strażnicy zaczęli się rozchodzić, przedzierając się przez metal i gruz. Sany przysunęła się do Stakera, trzymając się blisko. Kość też dołączyła i trio zaczęło iść wzdłuż krawędzi stosów złomu.
To!
Co to wszystko tutaj robi? Wyszeptała Sani, spoglądając na kolejną zepsutą maszynę. Nie jestem pewien. Mruknął Staker, ale biorąc pod wielkość tego obiektu, ktoś za tym stoi działał długi, długi czas. To nie dzieło jednej nocy. Nie jestem taka pewna, cicho odpowiedziała Kość. Tu dzieje się jeszcze coś innego. Swędzi niemiłosiernie, od kiedy tu jesteśmy i nie mogę wskazać powodu. Uniosła brów Sani. Co? W powietrzu jest dziwna magia, takiej nigdy nie czułam, wyjaśniła Kość, błądząc wzrokiem po pomieszczeniu. Jest znajoma, ale jednocześnie obca. Nie umiem tego wyjaśnić. Cóż, sapnął Staker, rozprostowując skrzydła, im szybciej znajdziemy cele, tym szybciej dostaniemy odpowiedzi i wynosimy się stąd. Przerwała mu wiatrówka, która wychyliła głowę z bocznego pomieszczenia. Poruczniku, musicie to zobaczyć. Kość natychmiast się odwróciła i ruszyła prosto do pokoju, a tuż za nią Sani i Staker. Gdy dotarli, wiatrówka już schowała głowę z powrotem do środka, a Kość, rozpalając swą barierę, ostrożnie przekroczyła próg. Oczy Sani potrzebowały chwili, by przyzwyczaić się do nagłego blasku bariery, ale gdy w końcu znów widziała, westchnęła z zaskoczenia. Pokój był mniejszy od poprzedniego, przestrzenią magazynową niż cokolwiek innego. Jednak ktoś przerobił całe pomieszczenie, ustawiając mnóstwo dziwnych maszyn w kształcie kapsuł z szklanymi panelami z przodu. Prawie wszystkie szyby były rozbite, kawałki szkła pokrywały podłogę wokół. Co do? Wykrztusiła Sani, rozglądając się po metalowych kapsułach. Przypomina mi się inwazja szarańczy, potrząsnął głową Staker. Co to u licha jest? Nie wiem, ale mój róg naprawdę zaczyna piekielnie swędzieć. Warknęła Kość, jedno jej oko zaczęło drgać, gdy jej magiczna bariera zadrżała. Inni jednorożce przytaknęli, jeden nawet sięgnął, by podrapać się po rogu. Ostrożnie podeszła do jednej z kapsuł, uważając, by nie pokaleczyć się szkłem. Gdy była bliżej, zobaczyła, że ten sam dziwny napis, co wcześniej, był wygrawerowany u góry otwarcia. Pochyliła się, wytężając wzrok, by odczytać wyblakłe litery w mroku. Adam 01 mężczyzna zmarszczyła pysk w konfuzji i przeszła do następnej kapsuły. Ewa 002 kobieta parsknęła z irytacją, odsuwając się i kręcąc głową. Jestem tak zdezorientowana, zajęczała. Cóż to interesujące, mruknął Staker, zaglądając do jednej z kapsuł. Suni ożywiła się. Co? W środku kapsuł nie ma szkła, odparł Staker, patrząc do następnej. Dlaczego to interesujące? Bo powiedziała Kość, jej oczy biegały od kapsuły do kapsuły. To znaczy, że szyba nie została rozbita od zewnątrz, ale od środka. Coś było wewnątrz tych rzeczy i wydostało się na zewnątrz. Pytanie brzmi, co? Mogę na to odpowiedzieć. Grupa odwróciła się w stronę wiatrówki, która właśnie się odezwała. Jej zwykły uśmiech zniknął, teraz miała nerwowy wyraz pyska z uszami przytulonymi do głowy. Odwróciła się i wskazała kopytem w stronę kapsuły w odległym rogu. Rozświetlając, Kość skierowała delikatną smugę światła w stronę owej kapsuły, oświetlając ją w półmroku. Sany westchnęła, jej oczy się rozszerzyły. Perlisty zatku Celestii wyszeptał Staker, podczas gdy reszta nadchodzącego świtu mamrotała wokół niego. W przeciwieństwie do innych kapsuł w pokoju, ta konkretna wciąż miała nienaruszony panel, choć przez szkło biegła duża pęknięcie. Obcy napis na kapsule świecił w magicznym świetle, dumnie głosząc słowa. Abel 4 mężczyzna. Jednak źródłem zaskoczenia kucyków było to, co znajdowało się w środku. Leżąc w zgniecionej kupce przy tylnej ściance kapsuły, były szkieletowe szczątki człowieka. Wszyscy mają wszystko, zapytał arcymag, rozglądając się po grupie jednorożców. Noże, klejnoty, łupy? Tak, warknęła niecierpliwie Mroczno-Płomień. Możemy już się pospieszyć? Siedziałem tu zdecydowanie za długo. Czas się zabawić. Tak, warknął arcymag, rozglądając się po zniszczonym pomieszczeniu, przeszukując metalowe biurka i regały, by sprawdzić, czy czegoś nie zapomniano. Przy takim bałaganie niewprawne oko mogło mieć problem z odróżnieniem tego, co banda Mroczno-Płomienia tutaj wniosła, od tego, co było tu od początku. Jednak gdy zimne oczy arcymaga przesuwały się po tym chaosie, potrafił wychwycić zmiany z niemal doskonałą precyzją. Kilka biurek zostało przesuniętych i opróżnionych. Stos książek został przewrócony. Kruche, rozpadające się strony rozrzucę po podłodze. W odległym rogu pomieszczenia były nawet dwie pełne torby bitów, coś co mroczno płomień wyraźnie przeoczył. Nie, że miałoby to znaczenie za kilka minut. Stłumiony odgłos stuku rozległ się z jednego z bocznych korytarzy, powodując, że wszystkie jednorożce odwróciły głowy w stronę drzwi. Słychać było ciche głosy, ale były zbyt ciche, by zrozumieć, co mówią. Wygląda na to, że mamy towarzystwo, mruknęła Róża, zawężając oczy.
Strażnicy?
Co robimy? Zapytała Perła, spoglądając na mroczno płomienia, który tylko wzruszył ramionami. Spalić ich? Zaproponował. Nie. Ostro odparł arcymag, przez co wszyscy na niego spojrzeli. Zostawcie ich. Za kilka minut to nie będzie miało znaczenia. Poza tym mam dla nich małą niespodziankę. Mówiąc to, jego wzrok powoli przemieścił się w stronę kolejnego bocznego pomieszczenia. Mroczno płomień podążył za jego spojrzeniem, a mały grymas przemknął po jego pysku. Dobra, zostawiamy strażników. Ale co zrobimy z nią? W milczeniu arcymag wyczarował z powietrza małą metalową kulkę. Przeszedł przez gruz, kierując się do bocznych drzwi, przekraczając przewrócone skrzydło. Mijając puste cele w środku, zatrzymał się przed ostatnią, patrząc w dół na jej mieszkańca. Melodyczny wiatr leżała na ziemi, pustym wzrokiem wpatrując się przed siebie jednym okiem, drugie całkowicie spuchnięte. Była teraz niewiele więcej niż szkieletem pokrytym futrem, jej wyblakłe niebieskie futro pokryte zaschniętą krwią. Kości były wyraźnie widoczne, a skrzydła pozbawione piór. Podrzucając metalową kulkę w magii, arcymag patrzył na leżącą Pegaskę bez emocji w spojrzeniu. Jego oczy przesunęły się na kulkę i cicho cmoknął. Alea i Acta, est, mruknął, wlewając odrobinę magii w metalową kulkę. Natychmiast pokryły ją pomarańczowe linie i zaczęła wydawać głośny sygnał. Wypuścił zaklęcie i kulka spadła. Oko melodycznego drgnęło w stronę kulki, gdy uderzyła z głuchym odgłosem przed jej pyskiem, źrenica kurcząc się do rozmiaru szpilki. Przez kilka sekund tylko pustym wzrokiem wpatrywała się w kulkę, słabo zamruczała pod nosem. Koń 4, 9, 23, 6, 22, 26, 23, 23, 11, 3, 12, 8, 22, 8. 12, 18, 24, 8, 4. Gdy melodyczny kontynuowała cichą recytację liczb pod dźwiękiem sygnału dochodzącym ze świecącej kulki, arcymag odwrócił się i wyszedł z pokoju. Strażnicy na pewno to usłyszą, warknął mroczno płomień, jego uszy przywierając do głowy. O to chodzi, odparł arcymag, podchodząc do jednej z maszyn przy ścianie. Stukając w jeden z przycisków, rozświetlił popękany monitor, który zaczął świecić na zielono w półmroku. Arcymag nacisnął jeszcze dwa przyciski i żółty, obcy tekst zaczął przewijać się po ekranie. Jeszcze jedno stuknięcie i tekst zniknął, zastąpiony przez dziwne symbole zmieniające się okresowo. — Co to? — zapytał mroczno płomień, ciekawie przyglądając się świecącemu ekranowi. — To — powiedział arcymag, odchodząc od konsoli. Znaczy, że czas iść. Inni jednorożce zgromadzili się wokół niego, gdy jego róg zaczął świecić. Ostatnie spojrzenie wokół, mroczno płomień warknął. Nie będę tęsknił za tym miejscem. Bo to nie twoje miejsce, by za nim tęsknić, mruknął pod nosem arcymag. I z tym jego róg rozbłysnął, a jednorożce zniknęli w błysku światła. Cisza zapadła w zrujnowanym pokoju, przerywana tylko przez przenikliwy dźwięk sygnału dochodzący z sąsiedniego pomieszczenia. Monitor wciąż świecił, zielone światło rzucając niesamowitą poświatę wokół. Powoli symbole na popękanym i zabrudzonym ekranie wciąż się zmieniały. 5.37, 5.36, 5.34, 5.33, 5.32, 5.31, co to za dźwięk? Zapytała kość, nastawiając uszy, gdy uniosła głowę. Stacker skrzywił pysk. Czy to... Sygnał, wytężając słuch, Sunny ledwo mogła wychwycić przenikliwy dźwięk sygnału dochodzący skądś z bliska. Skąd to dochodzi? Zapytała. Odwróciła głowę, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Hej! Zawołała wiatrówka z drugiego końca pokoju. Tu są kolejne drzwi. Dźwięk dochodzi z drugiej strony. Rozległ się odgłos kręconej klamki. Kręcenie trwało jeszcze kilka sekund, zanim w pokoju rozległ się głośny trzask. Ups, nieważne. Kość i Stacker spojrzeli w stronę grupy rozbitych kapsuł. Wiatrówka stała tam, trzymając w kopytach złamaną klamkę. Obok niej stare, zardzewiałe drzwi były otwarte, wisząc na jednym zawiasie. Po drugiej stronie drzwi był długi korytarz. Był zupełnie ciemny, poza małym błyskiem światła w oddali. Dźwięk sygnału dziwnie rozbrzmiewał w korytarzu. To trochę dziwne, że hałas zaczął się akurat, gdy przybyliśmy, prawda? Tucker, spoglądając bokiem na kość, stoicka jednorożka skinęła głową. Tak, trochę to dziwne, nie, tak, prawie jak pułapka, tak. Więc co z tym zrobimy? Zapytał Stacker, się kopytem po brodzie. Kość przez chwilę milczała, po czym ruszyła w stronę drzwi. Postępować ostrożnie, powiedziała cicho. Jej róg rozbłysnął, a przed nią pojawiła się duża czerwona bariera magii. Pozostali jednorożce również rozświetlili swoje rogi, dołączając swoją magię do jej i wzmacniając barierę. Zanim weszła w korytarz, kość spojrzała przez ramię. Pegazy, trzymajcie się blisko za nami, bądźcie gotowi do odwrotu w każdej chwili. Osłonimy was. Po tych słowach nadchodzący świt powoli zaczął posuwać się korytarzem z nastawionymi uszami i napiętymi ciałami. Gdy zbliżyli się do światła, korytarz nagle otworzył się na duże pomieszczenie. Oświetlało je migoczące zielone światło grupy monitorów na przeciwległej ścianie. Metalowe biurka były porozrzucane wszędzie, kilka z nich zwalonych na ziemię. Kilka niezidentyfikowanych urządzeń elektronicznych leżało roztrzaskanych na zakurzonej podłodze, ich części i trybiki rozsypane dookoła. Gdy jednorożce weszły do pomieszczenia, światło z ich barier zmieszało się ze światłem monitorów, tworząc dziwną mieszankę kolorów i świateł. Szybko przeszukując pokój i nie znajdując nikogo, przerwały przepływ magii do rogów, pozwalając, by ich moce zanikły. Czysto! Mruknęła kość, jej ucho drgające w rytm sygnału, który stał się głośniejszy. Gdzie jesteśmy? Wyszeptała Sunny, rozglądając się po wejściu. Odchylając głowę, skierowała wzrok w górę. Kilka kładek biegło przez całą długość pomieszczenia, prowadząc do drzwi skrytych w ciemności. W słabym blasku świateł monitorów mogła dostrzec połysk drutu kolczastego. Połykając nerwowo ślinę, Sunny opuściła wzrok i mocno przycisnęła skrzydła do boków. — Twoje przypuszczenia są równie dobre jak moje — odpowiedział Stacker, podchodząc do niej. — Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przebiegł mu po grzbiecie. Nie podoba mi się to jednak. To miejsce jest zbyt sztuczne. Za dużo metalu, mruknęła wiatrówka. Jej oczy biegały tam i z powrotem. Sierżancie, powiedziała kość, odchylając głowę do tyłu, jej czerwone oczy nieruchome. Co ty na to? Podążając za jej wzrokiem, reszta ujrzała duży, podarty kawałek materiału zwisający z sufitu. Kolory na nim były znacznie wyblakłe, czerwienie i błękity niemal zlały się z bielą. Co to jest? Zapytała Sunny, mrużąc oczy, by lepiej widzieć tkaninę w półmroku. Koc wygląda jak flaga, warknął Stacker. Lepsze dni już widziała. O co chodzi z tymi gwiazdami? Zapytała wiatrówka, przechylając głowę na bok. To dziwne. Całe to miejsce jest dziwne, odparła Sunny pod nosem. Odrywając wzrok od zwisającej tkaniny, kość rozejrzała się po pomieszczeniu. Rozdzielcie się i przeszukajcie teren, rozkazała, zachowując niski głos. Spróbujcie znaleźć jakikolwiek ślad po mrocznopłomieniu i jego bandzie i niech ktoś znajdzie źródło tego cholernie denerwującego sygnału. Gdy jej strażnicy powoli rozchodzili się, by przeszukać pomieszczenie, kość podeszła do migoczących monitorów. Wyświetlały się na nich dziwne, obce symbole, zmieniające się w powolnym, metodycznym rytmie. Jedyną stałą było to, że zawsze widniały tam trzy symbole. Wygląda na to, że ten sygnał dochodzi stąd, powiedział Stacker, kierując się w stronę małych drzwi z boku. Drzwi leżały zwalone na podłodze. Przekraczając je, Stacker ostrożnie wszedł do bocznego pomieszczenia i wiatrówka podążyły tuż za nim. Co do? Wyszeptał Stacker, rozglądając się po rzędzie cel. Wiatrówka eksperymentalnie stuknęła kopytem w jedną z żelaznych krat. Na jej twarzy pojawił się grymas. Świetnie, jeszcze więcej metalu. Burknęła. Sunny spojrzała na nią zdezorientowana, po czym rozejrzała się po zaciemnionym pomieszczeniu. zatrzymała wzrok, gdy dostrzegła słaby, pomarańczowy błysk na podłodze w głębi pokoju. Światło migało w rytm sygnału. — Hej, spójrzcie na to! — ożywiła się Sunny, podchodząc kłusem. Znalazłam źródło dźwięku. Podniosła je i odwróciła się, by pokazać Stakerowi, lecz zastygła w pół ruchu. Z jej oczy się rozszerzyły, a usta otwierały się i zamykały bezgłośnie. W końcu znalazła głos. — Staker! — wykrztusiła. Staker, Staker i wiatrówka rzucili się w stronę zrozpaczonej klaczy, tylko po to, by zastygnąć na widok tego, co ją przestraszyło. — Lodowe cycki Luny! — wyszeptał Staker, podczas gdy wiatrówka zakrztusiła się obok niego. Nieświadoma trzech nowych przybyszów przed swoją celą, melodyczna kontynuowała swoje transowe mamrotanie, podczas gdy krew wciąż sączyła się z jej licznych ran, z których wiele było poważnie zainfekowanych. Alicorn. 11, 13, 11, 4, 19, 11, 23, 1, 18, 4, 22, 9, 23, 9. Jeden, jak ktoś mógł zrobić coś takiego innej kucyce. Wysapała wiatrówka, przytrzymując kopyto przed pyskiem, jakby miała zwymiotować. Rozumiem, że uważają ludzi za coś gorszego, to jest inna inteligentna istota. Sunny słabo pokręciła głową. Mroczno-płomień nie lubi Pegazów. Jej wzrok wędrował po oskubanych skrzydłach melodycznej, których nagie kończyny wyglądały chorobliwie i pokryte bliznami. To... Choć makabryczne, nie dziwi mnie to. Spodziewałam się gorszego. Pani, zawołał Staker w stronę kaksi w drugim pomieszczeniu. Chyba znaleźliśmy naszą zaginioną strażniczkę. Kość nie odpowiedziała, wciąż skupiona na migających symbolach. Musimy ją stąd wydostać, mruknęła wiatrówka, rozglądając się za sposobem na otwarcie celi. Jeden z jednorożców strażników wysunął się do przodu. Pozwólcie, powiedziała, po czym jej róg rozbłysnął. Chwyciła kraty w magię i z wysiłkiem rozciągnęła je na tyle, by kucyk mógł się przecisnąć. Staker przecisnął się między kratami, nieco walcząc, przecisnąć swoją masywną sylwetkę. Gdy znalazł się w środku, delikatnie uniósł ciało melodycznej, uważając na jej rany. Przeniósł ją przez szczelinę w kratach, gdzie natychmiast została uchwycona w obłoku magii. Ostrożnie melodyczna została lewitowana z celi i wzdłuż korytarza, cały czas mamrocząc pozornie przypadkowy ciąg liczb. — Medyk! — zawołał Staker, gdy przenosili melodyczną do głównego pomieszczenia. Przy ich boku znalazł się medyk oddziału. — Tutaj połóżcie ją. Zaczęła tylko po to, by urwać, gdy z dezaprobatą rozejrzała się po zakurzonym pomieszczeniu. Do tego czasu reszta nadchodzącego świtu już się zebrała. Para Pegazów chwyciła jedno z przewróconych biurek, postawiła je i otrzepała powierzchnię skrzydłami najlepiej jak potrafiła. — Połóżcie ją tutaj — powiedziała medyczka, stając przy stole. Gdy melodyczna została obok niej położona, zaczęła ją ostrożnie badać. — Jak źle jest? — zapytał Staker. — Źle — odparła medyczka ponuro. — Jest w stanie skrajnego wycieńczenia i odwodnienia. Obrzęk wokół prawego oka, liczne rany cięte na całym ciele, wiele z nich zainfekowanych. Jej skrzydła były oskubywane wielokrotnie. Wszystkie pegaski w pomieszczeniu wzdrygnęły się jednocześnie, a na tylnych kopytach widoczne są ślady otarć, prawdopodobnie od kajdan i łańcuchów. Medyczka raz jeszcze przejechała wzrokiem po ciele melodycznej, po czym pokręciła głową. Nie jestem w stanie udzielić jej pomocy tutaj. Natychmiast potrzebuje szpitala. Nie możemy się teraz wycofać, prawda, sierżancie? Zapytała wiatrówka, spoglądając na Stakera. Pokręcił głową, na jego twarzy malowało się zmartwienie. Nie jestem pewien. Nie możemy jej tak zostawić, ale wciąż musimy znaleźć mroczno-płomień. Grył wewnętrzną stronę policzka, wpatrując się w umęczoną pegaskę leżącą na stole przed nim. Hej, poruczniku, co ty na to? Gdy nie otrzymał odpowiedzi, rozejrzał się. Poruczniku, kość wpatrywała się w symbole przed sobą, zmrużywszy oczy. Była pewna, że kryje się w nich jakiś wzór, ale nie potrafiła go rozgryźć. Cokolwiek to było, nie mogła powstrzymać narastającego uczucia grozy. Poruczniku? Zawołał Staker, przechylając głowę, gdy wpatrywał się w jej potylicę. Jesteś tam? Gdy kość obserwowała, dziwny tekst zmienił się z trzech symboli na dwa. Jej uszy drgnęły. Poruczniku? Słuchajcie, potrzebuję natychmiastowej pomocy. Warknęła medyczka, lekko kiwała głową, sprawdzając puls melodycznej. Nie możemy po prostu wyjść, powiedziała wiatrówka. Mamy misję do wykonania. Otworzyła szeroko oczy. Będą inne dni, żeby złapać mroczno płomień. Chodzi tu o czyjeś życie. Poruczniku. Stacker chrząknął, na jego twarzy pojawił się lekki grymas. A jeśli mroczno płomień ucieknie, inne kucyki mogą zginąć, odcięła się wiatrówka. Pamiętasz badaczkę z instytutu? Moglibyśmy mieć do czynienia z podobnymi przypadkami. Mrocznopłomień nie jest seryjnym mordercą, warknęła Sunny. On tak nie działa, nie zabija przypadkowych kucyków. Nie możemy ryzykować, ona umrze. Poruczniku, dwa symbole stały się jednym. Oczy Kści rozszerzyły się, gdy nagle zrozumiała, co oznaczają symbole. Czas zdawał się zwalniać, gdy jej serce zaczęło bić jak oszalałe, pompując adrenalinę przez żyły. Źrenice się zwęziły, gdy czarne żyłki rozpełzły się po białkach oczu. Odwróciła się gwałtownie, krzycząc, podczas gdy magia zaczęła spływać po jej rogu. Wszyscy wynosić się stąd. Jeden symbol zniknął. Gdzieś pod ich kopytami coś eksplodowało z siłą wystarczającą, by wstrząsnąć ziemią. Ktokolwiek zareagował, kość uwolniła zaklęcie w wybuchu czerwonego światła. Jeden po drugim strażnicy nadchodzącego świtu zaczęli znikać w błyskach światła. Sunny westchnęła. Gdy coś niewidzialnego zaczepiło się o jej klatkę piersiową, silna siła ciągnąc ją w górę. Ostatnie, co zobaczyła, to demoniczne, świecące oczy Kści. Potem były tylko płomienie. Niekończące się płomienie. Kość została pochłonięta niemal natychmiast, jej ciało spopielało się w ryku ognia. Żar był tak intensywny, że nawet gdy Sunny została teleportowana z dala od pożogi, czuła jak futro na jej pysku się przypala. Światło eksplozji paliło jej oczy, zmuszając do krzyku bólu. Tak szybko, jak się zaczęło, ucisk wokół Sunny zelżał, gdy dotarła do miejsca przeznaczenia zaklęcia. Natychmiast osunęła się na podłogę, przyciskając kopyta do oczu i tarzając się w bólu. Wokół siebie słyszała przytłumione okrzyki innych członków nadchodzącego świtu, zagłuszane przez jej własne krzyki. Wielu z nich zdawało się być w podobnym stanie jak ona. Kopyta biegały wokół, nieznane głosy krzyczały do siebie. Wezwijcie uzdrowicieli. Mamy wiele przypadków kodu szarego. Pacjenci z urazami trzeciego stopnia w drodze. Niech ktoś pomoże mi z noszami. Skąd oni się do cholery wzięli? On nie oddycha. Głosy dobiegały ze wszystkich stron w wirze hałasu. Jednak jedyne, co Sunny była świadoma, to ogłuszający ból pochodzący z jej oczu i nosa. Niech to Celestia! Usłyszała krzyk Stackera, w którym nastąpił odgłos kopyt uderzających o płytki podłogowe. Kość! Ty! Głupia! Kurde! Sunny nagle poczuła, jak para kopyt chwyta ją, starając się ją unieruchomić. Miękki głos odezwał się w pobliżu, ton pełen pośpiechu. A niech pani pokaże. Proszę odsunąć kopyta od oczu, muszę zobaczyć. Rozpoznając głos medyczki nadchodzącego świtu, Sunny natychmiast posłuchała i niechętnie opuściła kopyta. Próbowała otworzyć oczy, spotkała się tylko z ciemnością i strasznym bólem. Ostre syknięcie rozległo się nad nią. Na... Uzdrowicielkę. Potrzebuję uzdrowicielki natychmiast. Gdy otępienie zaczęło spowijać umysł Sunny, ledwo zdała sobie sprawę, że kolejna para kopyt chwyta jej głowę. Głos głośniejszy i bardziej stanowczy niż poprzedni krzyczał do niej. Pani, musi pani pozostać przytomna. Słyszy mnie pani? Niech pani nie zasypia. Szybko przenieście ją na nosze. Tu na dnie armii. Celestia stała na podium, wpatrując się w nowo wzniesiony księżyc przez okna sali tronowej. W blasku księżyca mogła dostrzec sylwetki strażników nocy przemykających po niebie, wykonujących swoje zadania. Niektórzy kierowali się na swoje posterunki, inni na trening. Nieliczni jednak kontynuowali poszukiwania zaginionego człowieka, które rozpoczęły się wcześniej tego dnia. Wzdychając, Celestia zamknęła oczy i delikatnie pokręciła głową. Nie miała pojęcia, co spowodowało, że Max uciekł w ten sposób, ale miała nadzieję, że nic mu się nie stało. Dla jego dobra, jak i Twilight. Biedna Klacz była niemal histeryczna, gdy odkryła, że jej zaklęcie śledzące nie działa. Szybko wyruszyła na poszukiwania Maxa sama i spędziła resztę dnia na szukaniu bez odpoczynku wraz z przyjaciółmi. Teraz, gdy noc zapadła nad krainą, Twilight wciąż była tam, szukając. Dźwięk otwierających się drzwi wyrwał Celestię z zamyślenia i rozejrzała się. Luna wychodziła z ukrytych drzwi za tronem, twarzy malowało się zmartwienie. Coś? Zapytała cicho Celestia, gdy jej siostra wchodziła na podium. Luna pokręciła głową. Wciąż nic. To bardzo niepokojące, westchnęła Celestia. Narzucając skrzydło na ramiona Luny, przyciągnęła siostrę do siebie i szybko się z nią przytuliła. Zgadzam się, odparła Luna, odwzajemniając gest. To bardzo dziwne, musimy przyznać. Mamy nadzieję, że nic się nie stało temu drogiemu człowiekowi. Wszystko, co możemy zrobić, to kontynuować poszukiwania i mieć nadzieję, że w końcu się pojawi. Poprosiliśmy sanguinarian, by sprawdzili, czy mogą go namierzyć, powiedziała Luna, ale nie sądzą, że im się uda. Jego zapach wywietrzał, a ślad zniknął. Mimo to będą szukać aż do wschodu słońca. Obie siostry zamilkły na kilka minut, zadowolone ze wspólnego spokojnego stania. Jak sobie radzi młoda Twilight? Zapytała w końcu Luna. Wciąż go szuka, padła odpowiedź. Przystawała kilka razy w ciągu dnia, by sprawdzić, czy go znaleźliśmy. Podczas jednej z tych wizyt zmusiłam ją, żeby odpoczęła i coś zjadła. Zjadła szybko i wybiegła, zdeterminowana, by wrócić do poszukiwań. Nie rozumiemy, dlaczego szuka go tak zawzięcie, zamruczała Luna. Oczywiście, my też się o Maxa martwimy, ale on potrafi o siebie zadbać, czyż nie? Tak, potrafi. Uważam, że strach Twilight bierze się z przeszłych doświadczeń. Jak to? Ostatnim razem, gdy Max tak zniknął, został porwany i zmuszony do walki w ludzkiej arenie, powiedziała Celestia. Pamiętasz, w jakim stanie był, gdy go pierwszy raz spotkałaś? Myślę, że właśnie dlatego Twilight się boi. Nie dlatego, że Max zaginął, ale dlatego, bo to może oznaczać. Luna zmarszczyła brwi, a jej uszy odstawały na boki. Chyba tak. Na ustach Celestii pojawił się lekki uśmiech i już miała coś dodać, ale przeszkodziło jej nagłe drżenie ziemi pod kopytami. Na początku słabe, wystarczające, by zachwiać równowagą którejkolwiek z sióstr, wkrótce wstrząsnęło całym pomieszczeniem. Okna zadźwięczały w ramach, a kawałki tynku posypały się ze ścian i sufitu. Obie siostry przewróciły się na siebie, gdy podium pod nimi lekko się przesunęło. Po około pół minuty wstrząsy zaczęły słabnąć. — Co to było? — spytała Luna, niepewnie podnosząc się na kopyta. — Trzęsienie ziemi. — Dziwne. Nie mieliśmy takiej aktywności sejsmicznej od czasu, gdy po raz pierwszy pojawił się Discord. Główne drzwi sali tronowej z hukiem się otworzyły, a nieprzytomne ciało strażnika przeleciało przez pokój, odbijając się od podłogi. Drzwi zadrżały, zawiasy nie wytrzymały i runęły na ziemię z głośnym łomem. Jasny błysk i trzask, później do środka wpadł kolejny strażnik. Próbował się podnieść, ale znowu się osunął. Wokół jego nieruchomej postaci zaczęła się rozlewać kałuża krwi. Obie siostry spięły się wpatrzone w przejście. Przez drzwi przeciskał się dym z niewidzialnego pożaru. W tej mgle majaczyło kilka sylwetek. Celestii najpierw się rozszerzyły, potem zwęziły, gdy wpatrywała się w czołową postać. — Ty! Och, przepraszam! — Nieodpowiedni moment? — uśmiechnął się szeroko arcymag. — Co się stało, Celestio? Nie wyglądasz na zachwyconą moim widokiem. — Arcymagu — powiedziała Celestia, obrzucając go zimnym spojrzeniem. — Byłoby kłamstwem twierdzić, że jestem całkowicie zaskoczona. Jej wzrok przesunął się na sześcioro kucyków, którzy weszli do sali tronowej. — Wiedziałam, że coś knujesz — dodała, gdy Darkflare uśmiechnął się do niej wyzywająco. Nie spodziewałam się jednak czegoś takiego. Arcymag zaśmiał się. Niespodzianka, co to ma znaczyć? Warknęła Luna, śledząc posuwających się naprzód jednorożców. Nazywa się to chyba puczem, powiedziała szyderczo jedna z jednorożców, szara klacz z czarną grzywą. Obok niej identyczna jednorożec zachichotała zimno. Luna warknęła na nie obie, jej róg zaczął delikatnie świecić. Celestia zignorowała siostrę i skupiła się na arcymagu. — Dlaczego to robisz? — zapytała. Arcymag zatrzymał się na jego twarzy, pojawił się wyraz niedowierzania. — Dlaczego? 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 Bo mogę. Jego oczy zabłysły czerwienią. — Bo sam to sobie ułatwiłaś. Twoja elitarna gwardia to banda nieporadnych nieudaczników. Za bardzo ufasz tym, którzy są ci bliscy. Przede wszystkim lubisz siedzieć z boku i obserwować rozwój wydarzeń, aż ten rozwój w końcu gryzie cię z całej siły w zad. Bezczelna świnio, syknęła Luna. Oto doskonały przykład, powiedział arcymag, wskazując na Lunę. Ignorujesz uczucia własnej siostry, bo myślisz, że sama dojdzie do siebie. Przynajmniej tak sobie wmawiasz, żeby było mniej bolesne, prawda? Żałuję tego, co zaszło między mną a siostrą, odparła Celestia bez wyrazu. Ale to było 1000 lat temu, wróciła już do mnie i wyciągnęłam wnioski. Najwyraźniej nie, zaśmiał się mrocznie arcymag. Celestia zawahała się, skinęła głową. Najwyraźniej nie, zamknęła oczy i westchnęła. Nie jestem pewna, co skłoniło cię do takiego kroku, ale przykro mi, że nie działałam wcześniej, by zapobiec twojemu upadkowi. Mojemu upadkowi? Prychnął, po czym wybuchnął śmiechem. Mojemu upadkowi? Moja droga Celestio, ja nie upadłem. Właściwie to jest dokładnie odwrotnie. Właśnie wydostaję się z głębokiej, głębokiej jamy, którą dla mnie wykopałaś tak dawno temu. Celestia otworzyła usta, by coś powiedzieć, ale arcymag uniósł kopyto, by ją uciszyć. Nie spodziewam się, że zrozumiesz, a tym bardziej, że w ogóle pamiętasz, co zrobiłaś. Właściwie to byłbym bardzo zaskoczony, gdybyś pamiętała. Ale nie przyszedłem tu, by wspominać dawne czasy, westchnął arcymag. Więc nie marnuj naszego czasu, powiedziała lodowato Luna. Przyszedłeś tu w jakimś celu. Przestań owijać w bawełnę. Celestia skinęła głową. Tak, przyznaję, że jestem ciekawa tego twojego planu, stary przyjacielu. Cóż to ma być za plan? Spojrzała na jednorożce za arcymagiem, którzy teraz wyglądali na lekko zdenerwowanych. Planujesz nas zabić? Przyprowadziłeś zbyt mało jednorożców, by tego dokonać. Nie, nie przyszliśmy was zabić, odparł arcymag, nie zmieniając wyrazu twarzy, nawet gdy Darkflair i reszta zrobili krok w tył. Przewrócił oczami. To byłoby za proste. Nie, mam dla was coś lepszego. Odebrałem wam to, co wy zabraliście mnie tak dawno temu. Coś cennego. Coś, co cenicie ponad wszystko. I co to by mogło być, jeśli wolno spytać? Celestia zmrużyła oczy. Ci, zamruczał arcymag. Ale najpierw, zanim zagłębię się w szczegóły mego planu. Jego róg nagle zabłysnął jaskrawo chorym żółtym światłem. Zanim którykolwiek z sióstr zdarzyło zareagować, po sali przemknęła strzała magii i uderzyła w nie. Aura wokół rogu Luny rozprysła się, gdy zaklęcie upadło. Obie osunęły się jak bez życia, staczając się ze stopni podium. W biurze arcymaga, na jego zagraconym biurku, starożytna szachownica zaczęła świecić. Figurki, niegdyś dzieło sztuki o nieocenionej wartości, zaczęły się roztapiać, brudząc powierzchnię pod spodem. Szachownica zadrżała raz, trzeci, aż w jej powierzchni pojawiła się sieć pęknięć. Jeszcze ostatni raz drgnęła, po czym w wybuchu chorej, żółtej magii eksplodowała. Co im zrobiłeś? Zapytał Darkflair. Arcymag powoli podszedł do leżących w bezruchu postaci. Arcymag zignorował pytanie, skupiając się na drgających ciałach przed sobą. Ich mięśnie falowały pod futrem, powodując deformację ich ciał. Głośne trzaski rozbrzmiewały, gdy kości alikornów łamały się i przemieszczały. Po kilku sekundach hałas ustał, a po sali tronowej rozlała się złowroga cisza. Wtedy jedna z sióstr drgnęła. Zaczęło się od lekkiego skurczu barków Luny, ale powoli obie siostry zaczęły się podnosić na kopyta. Niech mnie Cerber porwie, szepnęła jedna z jednorożców, jej oczy rozszerzyły się ze szoku. Dawna królewska powierzchowność alikornów zniknęła. Została wypaczona, przekształcona w coś, co ledwie przypominało to, czym niegdyś były. Ich ciała, niegdyś czworonożne, stały się dwunożne. Stały na tylnych nogach, górując nad kucykami przed sobą. Miały teraz dłonie, każdy z długich, kościstych palców zakończony był szponem. Ich pyski wydłużyły się, zęby stały się ostre i drapieżne. Oczy, niegdyś pełne inteligencji i ciepła, były teraz jedynie zimnymi, białymi kulami wpatrującymi się w otaczający je świat. Dumne niegdyś alikorny zostały zredukowane do bezmyślnych potworów. Prawie się nie udało, mruknął arcymag, przyglądając się swojemu dziełu. Nie wziąłem pod uwagę ich naturalnej odporności. Prawie wyczerpałem rezerwy. Pierdolone alikorny. Nawet w porażce potraficie mnie irytować. Od teraz muszę uważać z magią. Chcę jeszcze teraz stracić kontroli. Więc to wszystko, wyszeptał Darkflair. Powoli rozciągnął się szeroki uśmiech na jego pysku, gdy wpatrywał się w przemienione księżniczki. Udało ci się. Naprawdę ci się udało. Okrzyk, spojrzenia potworów, te skupiły się na Darkflarze, a po sali rozległ się cichy warkot. I co niby mi się udało? zapytał arcymag, patrząc na Darkflara obojętnie. Krople potu spływały mu po twarzy, a oddech był nieco cięższy.
Ślepy jesteś, stary dziadku, zaśmiał się Darkfler.
Właśnie zamieniłeś księżniczki, najpotężniejsze kucyki na świecie, w te stwory.
Zatańczył lekko, przestępując z kopyta na kopyto.
Z taką mocą cała Ekwestria jest nasza. Władza, pieniądze, nikt nie stanie nam na drodze. Podbiegł po stopniach podium, mijając bliźniacze potwory, które powoli się obróciły, nie spuszczając z niego wzroku. Z radosnym jękiem Darkflair usiadł na wyściełanym tronie.
Cały naród pod naszymi kopytami, uśmiechnął się.
Nieźle jak na bezużytecznego smarkacza z ulicy.
Kto się teraz śmieje, co?
Ja, oczywiście.
Wiesz co?
Zapytał nagle, pochylając się do przodu i patrząc na pozbawionego emocji arcymaga.
Wiem, co powinniśmy zrobić najpierw.
Hollowshades zasługuje na wizytę. Arcymag pokręcił głową.
Choć brzmi to zabawnie, jest to zgodne z moim planem.
Co masz na myśli? Darkflair zmarszczył pysk.
Zdobyliśmy salę tronową. Księżniczki są pokonane.
Wygraliśmy, to koniec. Co jeszcze zostało? Arcymag cicho się zaśmiał, znów kręcąc głową.
Spojrzał na Darkflara z politowaniem.
Biedny, zwiedziony ogierze, powiedział.
Tak ambitny, a nie potrafisz wyjrzeć poza własny pysk.
Gdyby to było takie proste, po co miałbym tych wszystkich innych skazańców uganiających się po okolicy?
Jesteś tak zagubiony w swoim małym świecie ognia i rozlewu krwi.
Oczywiście, to właśnie w tobie lubiłem najbardziej.
Byłeś tak bardziej brutalny niż ktokolwiek inny, na kogo trafiłem.
Dlatego cię zatrudniłem.
Tak dobrym pionkiem, tak lojalnym skoczkiem.
Żadnych pytań, żadnych wątpliwości.
Wystarczyło, że pokazałem ci kierunek, a ty zostawiałeś za sobą tylko chaos.
Ale ostatecznie byłeś tylko pionkiem.
Westchnął dramatycznie arcymag.
A czasem, by zdobyć lepsze figury, pionek musi zostać poświęcony.
Dlatego z niewielkim lub żadnym żalem muszę powiedzieć, przepraszam, Darkflair.
Usługi nie są już potrzebne.
Uśmiech zniknął z pyska Darkflara, który teraz patrzył na arcymaga z zimną furią.
Radzę ci dobrze przemyśleć następne słowa, staruszku.
Och, to nic osobistego, zapewniam cię, odparł lekko arcymag.
Przynajmniej nie między tobą a mną,
raczej między mną a Celestią.
Ty po prostu znalazłeś się w środku tego wszystkiego.
Myślisz, że możesz mnie tak po prostu odstawić? Warknął Darkflair.
Po wszystkim, co dla ciebie zrobiłem.
Że nie, prychnął arcymag.
Nie odstawiam cię. Szczerze mówiąc, wciąż cię potrzebuje mój agresywny przyjacielu.
Więc dlaczego?
Po prostu, aby być dla mnie użytecznym, będziesz potrzebował ulepszenia, że tak powiem.
Niestety dla Darkflara był tak skupiony na arcymagu, że nie zauważył dwóch księżniczek przemienionych w potwory, które skradały się coraz bliżej, aż było za późno.
Ta najbliżej niego, Luna, rzuciła się naprzód i chwyciła go za szyję, powodując, że Darkflair zakrztusił się.
Uniosła go w górę, podczas gdy reszta jednorożców krzyczała z przerażenia.
Arcymag powoli zaczął się cofać w stronę drzwi. Na jego pysku pojawił się mroczny uśmieszek.
Szpony stworzenia Luny wbiły się w ciało Darkflara, powodując, że krew zaczęła spływać po jego ciele na podłogę.
I wtedy się stało.
Jego oczy przewróciły się, a ciało zwiotczało. Drgnęło kilka razy, zanim z przerażającym charkotem po sali tronowej rozległo się łamanie kości.
Ciało Darkflara zaczęło się przekształcać.
Jego kończyny zaczęły rosnąć, przednie kopyta pękały i rozdzierały się, gdy spod twardych kopyt wyłaniały się długie, szponiaste palce.
Jego pysk się wydłużył, zęby zaostrzyły, a skóra rozciągnęła się, aż groziła rozerwaniem.
Trwało to tylko kilka sekund, ale po makabrycznej przemianie trzy potwory spoglądały teraz na przerażone jednorożce poniżej.
Cóż, rozległ się głos arcymaga z tyłu, powodując, że jednorożce się odwróciły.
Stał w drzwiach sali tronowej, dwa wielkie skrzydła unosiły się w jego magii.
Gdy kucyki patrzyły, drzwi ponownie przyczepiły się do zawiasów i szybko się naprawiły.
Och, nie martwcie się, powiedział arcymag, przechodząc przez drzwi i zaczynając je zamykać.
To nie jest tak bolesne.
Wygląda, ale sami się wkrótce przekonacie.
Tylko nie dawajcie się zbyt łatwo, niech się napracują.
Tak będzie znacznie przyjemniej.
Zamierzał zamknąć drzwi, ale się zatrzymał.
A, prawie zapomniałem.
Uśmiechnął się.
Mała sportowa rada. Starajcie się nie dać im was dotknąć. I z tymi słowami zatrzasnął drzwi i zamknął je od zewnątrz. Antymagiczna blokada uniemożliwiła jednorożcom wewnątrz otwarcie ich magią i tak nie mieliby czasu spróbować. W chwili, gdy drzwi się zamknęły, rozległy się krzyki. Arcymag stał plecami do drzwi, nasłuchując stłumionych krzyków i uderzeń w drzwi. Gdy hałas powoli cichł, w sku pojawił się mały uśmieszek. To będzie miła niespodzianka dla następnego kucyka, który otworzy te drzwi. Po tych słowach odwrócił się i odszedł w dół wypełnionego dymem korytarza, nucąc cicho pod nosem. Ciemność tunelu ustąpiła przed światłem bijącym z jego rogu. Za każdym krokiem rozlegało się kliknięcie jego kopyt. Latarnie powoli zmieniały kolor z czerwonego na biały, im głębiej schodził. Gdy arcymag dotarł do końca tunelu, spojrzał na rozległą grotę przed sobą. W uszach miał szum płynącej wody i ledwo słyszalne odgłosy głosów. Stał tam, wpatrując się w morze istot przed sobą, w obóz rozłożony wokół małego jeziora w centrum groty. Spoglądał na setki ludzi mieszających się w prawdziwym chaosie. Zajęło mu to wiele czasu, by dotrzeć do tego momentu. Wieki za wiekami. Ale teraz wszystko stawało się rzeczywistością. Zanim ta noc dobiegnie końca, będzie miał swoją zemstę. I nic nie mogło go powstrzymać. Schodząc po pochylonej ścieżce w kierunku obozu, pozwolił sobie na krótką chwilę szczęścia. Szczęście prawie zapomniał, jak to jest. To coś, o czym kucyki zawsze prawiły, coś, co uważały za oczywistość, ale czego on sam nie doświadczył od dawna. Gdy przeciskał się przez tłum ludzi, rozstępowali się przed nim jak morze przed statkiem. Niektórzy spoglądali na niego ze strachem, inni odwracali wzrok, ale wszyscy ustępowali mu drogi. Silni, agresywni, tchórzliwi, słabi. Wszyscy wiedzieli, kim jest i przepuszczali go. Nie zwracał na nich uwagi. W tej chwili szukał tylko jednego człowieka. Ten psiopyskowy żołnierz, Dustin. Tak się nazywał. Wystarczyło go znaleźć, a wszystko ruszy z miejsca. Po kilku minutach poszukiwań wypatrzył swój cel przez przerwę w tłumie. Uśmiechnął się i ruszył w jego stronę, by nagle zastygnąć, widząc człowieka stojącego obok niego. Uśmiech zniknął z jego twarzy, oczy mu się zwęziły, wargi wygięły się w warcie i postąpił naprzód z morderstwem w sercu. Notka autora, a więc się zaczyna niegrzeczna melodic, rozdaje takie spoilery. Powinna wiedzieć, że nie wolno psuć niespodzianki,